Więcej serca i mniej barier.
Tak, to jest nasz główny postulat w tej audycji. Dziś gościem Beaty Gwoździewicz jest Małgorzata Bugajska z Fundacji Mam Marzenie.
Z Fundacji Mam Marzenie i spełniająca marzenia. Ile marzeń pani spełniła, będąc wolontariuszem fundacji?
Oj, nie policzyłam dokładnie. Kilkanaście może? Kilka?
Bo celem fundacji jest spełnianie marzeń dzieci, które mogą nie mieć szansy w przyszłości, by to marzenie spełnić. Po prostu chorych dzieci i staracie się dać im nadzieję, dać im radość. Czasem te dzieci, małe dzieci marzą o tym, żeby być dorosłą osobą, być marynarzem, być strażakiem, żołnierzem, lekarzem, weterynarzem. O czym marzą dzieci?
Tak, dokładnie. Ostatnio w tym roku spełnialiśmy takie marzenie o zostaniu weterynarzem właśnie i udało nam się w gdańskim zoo zrealizować to marzenie. Weronika z głównym lekarzem weterynarii gdańskiego zoo badała
słonia.
Słonia, tak? Żyrafę, kozy. Tak, to przepiękne wydarzenie.
Ile dzieci macie pod swoją opieką w tej chwili?
Od kilkunastu do kilkudziesięciu to jest zawsze taka liczba dzieci aktywnie jakby czekających na spełnianie marzenia. Regularnie je spełniamy, ale też niestety dochodzą nowe, zawsze jest jakieś zgłoszenie.
W jaki sposób można się do was zgłosić?
Zgłoszenia.
Kto może się zgłosić?
My spełniamy, Fundacja Mam Marzenie spełnia marzenia dzieci cierpiących na choroby zagrażające bezpośrednio ich życiu. Zgłoszenia do tej fundacji dokonuje rodzina lub przez ośrodki medyczne. Zawsze to są zgłoszenia takie z zewnątrz. Każdy może zgłosić dziecko, natomiast opiekunowie muszą wyrazić zgodę, żeby takie dziecko było naszym podopiecznym.
I lekarze, bo pewnie czasem są to takie marzenia, które trudno spełnić.
Tutaj pierwszeństwo zawsze ma lekarz co do decyzji, czy dane marzenie może być spełnione. I rzeczywiście jest tak, że jeśli nie ma takiej możliwości, żeby dziecko poleciało samolotem albo w jakimś konkretnym...
Bo tutaj marzenie musi być równoległe z opieką medyczną. Spełnienie tego marzenia musi być równolegle z opieką medyczną. Dziecko nie może być pozostawione tak samo sobie,
oczywiście,
czy z opiece tylko rodziców czy opiekunów, ale ten medyk, tak, czy pielęgniarka, czy lekarz musi być obok i czuwać. Więc tym bardziej jest trudno spełnić takie marzenie, które teraz ma nadejść. Mogę powiedzieć?
Tak.
Lot balonem, tak?
Tak.
To ma być lot balonem w Kapadocji.
tak, to prawda. Szykujemy się na to marzenie. Jest dużo marzeń de facto wyjazdowych, na które lekarze wyrażają zgodę. Nie są to zwykle długie wyjazdy, czasem kilkudniowe, do Disneylandu czy do Legolandu. Jest dużo takich marzeń. Część oczywiście jest pod jakby, znaczy wszystkie są po wyrażeniu zgody lekarza. Jeśli rzeczywiście nie ma takiej możliwości, to staramy się, aby to marzenie przekierować jakby na inne
marzenie, na inne tory, tak?
Tak.
Wtedy...
Marzeń jest dużo, więc to...
Nie jest takie trudne.
Tak.
A co daje dzieciom spełnienie takiego marzenia? Jak dzieci się w tym czują?
To, co ja zauważyłam, to jest po prostu niesamowite szczęście. No, to jest magiczny moment, taki spełnianie marzenia, bo proszę sobie wyobrazić, że to jest jakby moment, kiedy moje marzenie się spełnia. To jest niesamowite
szczęście. I dziecko wchodzi w to
szczęście.
Całym sobą, z całą otwartością.
Tak.
Z taką swoją
szczerością,
wzruszeniem,
radością i to wszystko jakby to wszystkim się udziela, rodzinie, wolontariuszom I to, co to daje, to właśnie to taką nadzieję na przyszłość, nadzieję na to, że marzenia się spełniają. Jeśli to się spełni, to bo być może inne też się spełnią, to daje dziecku taką wiarę.
I siłę do walki z chorobą.
Zdecydowanie tak.
Żeby te marzenia się spełniały, potrzebni są wolontariusze. Wy w Fundacji Mam Marzenie wszyscy jesteście wolontariuszami, pracujecie zawodowo, a obok tego równolegle spełniacie marzenia.
Zgadza się. Każdy działający u nas w fundacji człowiek jest wolontariuszem, poczynając od regularnego członka oddziału, koordynatora oddziału, po prezesa i zarząd.
A takich oddziałów jest ile w Polsce?
Mamy z tego co się nie mylę, 20 oddziałów w całej Polsce.
I spełniacie marzenia równolegle?
Spełniamy równolegle marzenia. Każdy oddział działa troszeczkę niezależnie pod względem spełniania marzeń. Oczywiście są akcje ogólnopolskie, że wszystkie oddziały się angażują. Czasem są
marzenia... To są te trudniejsze marzenia do spełnienia wtedy?
To są takie, że tak nazwałabym je na przykład... jakby oparte o jakimś programie. Na przykład mamy program wyjazdów do Disneylandu i wtedy jakby
wszystkie.
To nie jest tak, że
oddziały.
Ja jako wolontariusz jakoś muszę specjalnie załatwiać wyjazd do tego Disneylandu, tylko jakby to jest taki program już, który nasza fundacja współpracuje z
jakimiś innymi organizacjami współpracujecie też, tak?
Tak.
Przy spełnianiu marzeń.
Mhm. Tak.
Ja myślę, że też jest ważne... darowizny, które dostajecie, bo dzięki temu możecie te marzenia spełniać, bo finanse są bardzo ważne.
Tak. No, ja bym powiedziała, że większość naszego czasu, naszej działalności w fundacji, to jest jakby, oczywiście to jest poznawanie i spełnianie marzeń, ale wszystko, co jest pomiędzy, to tak naprawdę wszystkie nasze działania są po to, aby te marzenia spełniać. A żeby je spełniać, to potrzebne są środki finansowe i te darowizny, o których pani wspomniała, to jest znaczna część. Sponsorzy, fundatorzy marzeń, można zaadoptować marzenie, można przekazać nam darowiznę. No i na tym tak naprawdę dzięki
ale
temu
można,
możemy
może być
spełniać.
To darowizna też nie tylko pieniężna, ale też rzeczowa.
Tak jest. My podpisujemy takie umowy darowizny, co jest bardzo korzystne, bo taką darowiznę można odliczyć od podatku.
I jeszcze coś z tego mieć, a potem znowu przekazać. Tak to się może wtedy kręcić. Pani weszła w tę fundację całą sobą. Weszła pani 2,5 roku temu. No, pytam, dlaczego ta akurat fundacja? I jak namówiłaby pani innych do takiej pracy? Ja widząc pani radość, jak pani opowiada o tej fundacji, jak pani opowiada o spełnionych marzeniach, nie mam wątpliwości, że to jest coś, co pani kocha, co pani lubi i daje to pani też ogromną radość i no nie wiem, co pani to daje, co to wnosi
co
w pani
daje?
Życie.
Tak, to jest taka działalność, która daje mi takie poczucie, że robię kawałek świata troszeczkę lepszym wokół mnie. To jest ten moment, nie chcę, żeby to zabrzmiało patetycznie, ale jakby ten moment spełniania marzeń jest tak magiczny, że po prostu on i te emocje, które się tam pojawiają, ta radość dziecka, ten błysk wokół, nieczęsto łzy wzruszenia, to jest to, co tak naprawdę powoduje, że chcę działać dalej, chcę spełniać więcej tych marzeń, to po prostu...
A szukacie wolontariuszy?
Szukamy wolontariuszy, szukamy takich
dobrych
ludzi,
duszków.
Dobrych duszków. Szukamy właściwie każdego, komu ta idea jakby jest bliska sercu. Zielonemu sercu. Bo
no właśnie,
serce...
macie takie zielone serca. Tak. Mam marzenie, pani jest w takiej pięknej bluzie zielonej z balonikiem. Daje to nadzieję. Ten kolor daje nadzieję.
Dokładnie. I trochę jest tak, że każdego z nas serce jest troszeczkę zielone. I tak, szukamy wolontariuszy. Właściwie każdy, uważam, że każdy znajdzie dla siebie coś w tej fundacji.
I dzisiaj jest takie spotkanie?
Dzisiaj jest spotkanie o 17 w Bibliotece Głównej w Gdańsku na Targu Rakowym. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych.
To o 17, tak?
O 17 w sali szanghajskiej na pierwszym piętrze. To nie jest jedyne spotkanie, bo my spotykamy się co 2 tygodnie i właściwie w każdym momencie przyjmujemy nowych wolontariuszy, którzy są chętni.
I strona internetowa jest otwarta i tam też opisane są, tak?
Oczywiście.
A marzenia?
www.mammarzenie.org pod zakładką wolontariat. Wszelkie informacje są dostępne. Bardzo łatwo jakby do nas trafić, dołączyć.
Nie ma. I bądźmy otwarci, spełniajmy marzenia. Więcej serca miejmy, mniej barier, nie miejmy tych barier. To tytuł naszego programu, więc tak wspieramy wszystkich bardzo. Z otwartymi sercami mam marzenie. Możecie państwo je spełnić. Pani Małgorzata Bugajska była naszym gościem, która spełnia marzenia już od 2 lat, ale mówi, że to jest 18 lat za mało. Dziękuję serdecznie pani.
Dziękuję
za to spotkanie.
Serdecznie.
Czasem mną kolejni goście, pani Irena Drożyńska i Władysław Ornowski, Fundacja Pan Władek. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Państwo po raz kolejny byli na Ukrainie. Odwiedzaliście mieszkające tam osoby, ale też byliście w specjalnym miejscu, gdzie są leczeni, już mogę powiedzieć, weterani wojenni, tak?
Może ja rozpocznę. Ja teraz ostatnio nie byłam. Pan Władek był z małżonką. Ja byłam poprzednim razem, bo tu za panem Władkiem.
To już jest tyle tych wyjazdów.
Tyle wyjazdów. No ja miałam okazję właśnie poznać szpital dla inwalidów wojennych. I tam zobaczyć rozmiar tej tragedii, którą ludzie przeżywają, jakie ponieśli straty i no nie wiem, przeciętny człowiek to nawet sobie tego nie może wyobrazić, dopóki się tego nie zobaczy.
To z pewnością jest bardzo trudne przeżycie. Ja pamiętam, jak pan Władek wracał stamtąd po raz pierwszy i też trudne to było opowieści, ale wyniesiecie tym ludziom dobro, radość, wnosicie dobre życie i dobre emocje.
Chyba te emocje są najlepsze, bo jednak właśnie pytanie, skąd jesteśmy, co mamy, znaczy nie pytają, co mamy, ale bardzo się cieszą z każdej rzeczy drobnej. No ja ostatnio, w czasie ostatniego pobytu, okazało się, że w szpitalu zmieniono ludzi, bo ich tam podleczono i przeniesiono do jakby takiego lżejszego szpitala na rehabilitację, a tu przywieziono bezpośrednio ludzi z frontu. To przeżycie jest niesamowite. No i ostatnio padła taka propozycja i prośba zarazem, żeby tak święty Mikołaj się wybrał no, do sal po prostu, bo część ludzi, wiadomo, chodzi już o kulach, jeździ na wózkach, ale są tacy, którzy leżą po salach. No i tak mamy takie zapewnienie, że nam to umożliwią, więc spróbujemy.
Ale to jest,
zobaczymy.
Dla was też musi być bardzo trudne spotykać osoby tak dotknięte wojną, tak dotknięte tym strasznym działaniem wojennym na froncie.
Pani Beatko, proszę państwa, dochodzi pani do człowieka, który nie ma rąk. Jak się z nim przywitać? To jest takie, no, jest chwila zastanowienia, to po prostu wystarczy uściskać człowieka i no to jest taka.
Ale myślicie państwo, że więcej powinno być tego typu wolontariuszy, którzy jeżdżą tam, odwiedzają, pomagają, wspierają?
Ale tam są również Polacy, którzy są jako rehabilitanci. Także zresztą spotykamy Polaka, który jest spod Szczecina, który tam pracuje, emeryt. I właśnie przez niego jakoś taki kontakt złapaliśmy, że opowiada właśnie o tej tragedii, która jest. Gdzieś tam rakieta spadła. Także no, nieraz obawy są też o to, nie? Czy to coś nie wydarzy się gdzieś, jak jesteśmy, ale.
No właśnie, bo jak daleko docieracie? Dokąd
no jeździcie? Nie docieramy za daleko. Jesteśmy niedaleko granicy, w razie czego można pieszo uciec, tak? Żartuję,
no tak.
Oczywiście, proszę państwa, ale. No,
macie
tragedia.
Tę odwagę, trzeba przyznać,
przecież,
że macie.
Przypomnijmy sobie zeszły rok, marzec, kwiecień, ile było uchodźców ze wschodu, czyli z Ukrainy, a tych uchodźców ze wschodu, tam z tej Kijów, Charków, przecież jest na zachodniej Ukrainie bardzo dużo i oni potrzebują pomocy. No.
Właśnie jakie wsparcie jest teraz potrzebne? Co medyczne, psychologiczne, rzeczowe?
Medyczne, o medycznym ostatnio nie mówiono. Właśnie bardziej mówiono o tych kontaktach ludzkich. Po prostu, no, żebyśmy, boją się tego, żebyśmy my jako Polacy, żebyśmy my jako z zachodu ludzie ich nie pozostawili samych. No bo teraz ta nowa tragedia, która jest w Jerozolimie i znaczy w Izraelu, w tamtych okolicach, boją się, żebyśmy ich nie zostawili, nie? Dlatego mówię, te kontakty takich zwykłych ludzi, jak my jesteśmy, chyba są też bardzo ważne i...
Pani Ireno, a pani ma też kontakt z Ukraińcami, głównie Ukrainkami, które są tutaj w Polsce?
Tak, tak. Mam jeszcze kilkoro dzieci, które myślę, że chyba rodzice już chcą, żeby zostać na stałe. I naprawdę one się tutaj świetnie czują, świetnie funkcjonują w szkole, rodzice pracują, to znaczy czasami są to oboje, ale najczęściej to są matki, które są tutaj same z dziećmi.
Pan Władek mówił o tym, żeby się od nich nie odwrócić, tak? Nie zostawić ich, a te panie też boją się czegoś takiego? Mają taką obawę, że tutaj Polacy mogą się odwrócić?
Myślę, że nie. W moim środowisku nie. Są bardzo dobrze dzieci zaopiekowane, ich potrzeby są rozpoznawane na bieżąco, więc gdyby była jakaś sytuacja taka, że czegoś potrzeba, to my bardzo chętnie staramy się pomóc. Mamy tutaj wspaniałych rodziców w szkole. Ja będąc wcześniej tutaj sygnalizowaliśmy z panem Władkiem, że się wybieramy, że będziemy szukać czegoś, no i znaleźliśmy pomysł.
Szukać czegoś, co mogłoby, że tak powiem, osłodzić troszkę
tak,
życie.
Dokładnie. No, czy my ogłosiliśmy taką akcję w szkole, że poszukujemy dla tych żołnierzy właśnie środków czystości, kosmetyków. Muszę powiedzieć, że spotkało się to z bardzo dużym odzewem ze strony naszego środowiska. Zebraliśmy bardzo dużo tych kosmetyków i właśnie z panem Władkiem w listopadzie zawieźliśmy do tego szpitala.
To już zawiezione, myślałam, że to będzie Mikołaj
nie,
właśnie.
To będzie Mikołaj, to jest nowa sprawa, ale to pani Irenka już mogła wtedy czapkę mikołajową założyć.
Rzeczywiście ale to rozumiem, było... że też dzieci się w to angażują
tak,
właśnie, tak?
Tak, bardzo, bardzo.
To bardzo dziękujemy, jeśli nas słyszą teraz dzieci. Bardzo,
dzieci,
bardzo
rodzice,
dziękujemy
tak,
rodzicom również.
Ludzie.
Pani Matko, przerwałam.
Właśnie się zastanawiam tak nad tym, jak Irenka, bo to pani Irena, jak była w szpitalu, bo była ze mną pierwszy raz w tym szpitalu, jak ona to odczuła, że ci ludzie na tych wózkach, okulach przyszli i ona to dzieliła, nie? To jest taka...
Tak, powiem szczerze, pierwszy moment to moje oczy biegały, bo dla mnie to była nowa sytuacja. Zobaczyć tylu okaleczonych ludzi naraz w jednym miejscu, faktycznie zabandażowani, to tam jedna kończyna to nic, kilka zazwyczaj, ręce, nogi, ale oni byli uśmiechnięci, podjeżdżali tymi wózkami. Był tam też pan, który nie miał ręki prawej i malował obrazy, więc pytam, no leworęczny? Nie, mówi, nauczyłem się malować lewą ręką, czyli szuka sposobu, tak, na jakieś inne życie. Byli też ludzie, którzy mieli już protezy wstawione, także poruszali się z tymi protezami, jeszcze o kulach i tam taki był taki bardzo śmiały człowiek, który opowiadał, śmiał się, ale to tak było widać z dystansem, że on to teraz już tak, prawda, stara się zapomnieć, wyprzeć. Mówił o tym, że mają dzieci, są młodymi ludźmi, muszą żyć, mają dla kogo żyć, pomimo tego, że no właśnie zdjęcia mamy, tak, protezy powyżej kolan, ale dają radę.
Dobrze też, że mają taką opiekę, rehabilitację i nadzieję, tak, powrotu do rodzin, bo ktoś na nich czeka, a ja się zastanawiam właśnie, jak żyją te osoby, które czekają, bo im pomoc też jest ogromnie potrzebna, też takie wsparcie na pewno psychologiczne i takie docenienie, że są i że ktoś o nich myśli. Bo wy też do takich osób docieracie przecież.
No tak. I dlatego już za każdym razem przekraczając granicę do Polski myślimy o następnym wyjeździe. Jak zwykle. Ale to tak właśnie wpadłem w taką zadumę właśnie. Wszystkim się nie uda pomóc. Nie mamy szans na to, ale to właśnie to serce, jak otwieramy, że pokonujemy te bariery, bo jednak te kolejki na granicy, później te powroty, to stanie w tych kolejkach. Nam się jakoś tak udaje, powiedzmy sobie szczerze.
Przejechać w miarę szybko, tak?
Przejechać, w miarę szybko powrócić. Ale no jest to daleko. Powiedzmy sobie szczerze, robimy koło 800-900 kilometrów w jedną stronę. To jednak jest sporo czasu i zabieramy tam sporo tego, ile możemy, bo ładujemy na full busika. I tak myślimy właśnie, jak to zrobić. I można by było się dokładać, bo dokładamy się też do innych transportów, bo jak mamy więcej tej żywności, czy jakiejś
odzieży... To dzielicie się z innymi fundacjami, tak? Też?
Tak, ale jednak obecność chyba dużo daje, że my tam jesteśmy, że docieramy, że na miejscu jesteśmy,
no
że
tak,
się nie boimy.
Bo właściwie moglibyście przekazać, mógłby pan przekazać to, co pan ma, te dary różne.
I siedzieć w domu.
Przewieźć, tak.
Z założonymi rękami, ale patrzę nawet po i pani ręce, bo kolejny raz jak była, to jednak myśli o tym, czy jeszcze ją kiedyś tam zabierzemy.
Chciałaby pani pojechać?
No ja tak bliżej Mikołajek, bo to tak właśnie z
może znowu potańczymy właśnie w szkole, nie?
Pani ze względów tych rzeczy pedagogicznych bardziej,
Dokładnie, tak.
Ale do szkoły by chciała pani pojechać, czy nie?
Też, tak? Oczywiście, jak najbardziej. W zeszłym roku byliśmy.
No właśnie, to
także
taka zaprzyjaźniona szkoła.
Dokładnie, bawiliśmy się z dziećmi. W ogóle nie było widać, że to jest Ukraina, że one są obce dla mnie. Przylgnęły tak jakby do mnie, żeby znały mnie już od dawna.
Ale też wspólnie przeżyliśmy nalot, prawda? Alarm bombowy. W schronie, można powiedzieć, z dziećmi. Ale też ze śpiewem, prawda? I to tak... Dużo to dało.
Tak te potrzeby mieszkańców teraz Ukrainy zmieniają się, prawda, na bieżąco. Co teraz sugerują państwo, żeby przekazywać mieszkańcom Ukrainy?
Cieszą się ze wszystkiego. Ja ostatnio miałem sporo odzieży, od ciepłej odzieży, która pojechała na front. Ale też, proszę państwa, bardzo ciekawa sytuacja jest taka, że chcieliby mięsa po prostu, jak ładnie jest zapakowane, troszkę zmrożone, takie schłodzone. 8 godzin jest na Ukrainie i oni z tego przerabiają na przykład ze 100 kg mięsa, dokładają do tego papryczki, do tego oliwki, buraczki, jakoś robią kruszonkę. I z tego wyszło, jak jest 350 słoików, to jest i to jedzie wtedy bezpośrednio na front do okopów. To też cieszy, że to ta współpraca się tak układa.
Ale czyli to było takie mięso nieprzetworzone?
Nieprzetworzone, świeże, ale zapakowane próżniowo, schłodzone, także dojechało bardzo fajnie i takie mamy zamiar im, bo taką mają potrzebę po prostu. Są wolontariusze tam w tych miejscach, do których docieramy, że oni to przerabiają po prostu, że robią smakowo, bo troszkę ten smak jest inny jak u nas, prawda pani Irenka?
No tak, takie potrawy, jak na przykład pielmieni ostatnio się spotkaliśmy, że tym pieprzem takim ukraińskim, no to dobrze, ale ocet do tego, tak jedzą.
Jedzą troszeczkę inaczej jak my, ale przeżyć można.
No ale można ze śmietaną pielmieni.
Pewnie,
też.
Bardzo dobrze.
Pyszne. Tak, nauczyć się takie robić, ja nie umiem, ale jeść owszem. Nie uważacie, że powinniście mieć może wolontariuszy, którzy by z wami jeździli? Jeszcze więcej?
Chyba nie. No, dajemy radę na razie. No, dajemy 28 lat radę, także damy radę.
Dajecie. Tylko, że to jest trudno i tam dojechać. I ja zawsze martwię się, jak wyjeżdżacie. 34 mówi pan wyjazd.
Nie, 35 razy.
35 już było.
Będzie 36.
A znaczy tu na miejscu to jest bardzo dużo wolontariuszy, który gromadzi.
Bo trzeba wpakować przecież wszystko, zgromadzić.
Żeby zebrać 2 tony rzeczy, to trzeba je zwieźć. trzeba je zorganizować. Ale właśnie dostałem SMS-a, ale takich mrożonkowych rzeczy, które jest prawie 20 ton do podziału, ale to my, proszę Państwa, bo to tak zawsze o tej Ukrainie, my nie zapominamy o domach pomocy społecznej, o ludziach potrzebujących u nas w kraju.
To Pan też... Władek wciąż jest w drodze, to trzeba przyznać, bo albo jedzie na Ukrainę, albo tutaj działa. Ja śledząc Pana stronę internetową Fundacji, jestem zaskoczona, skąd tyle energii, skąd tyle siły. Dziękujemy.
Taki przyjaciół jak pani Beatka, oj, która to też jest... daje dużo jakby takiej dobrej energii.
Ja cieszę się,
prawda?
Że mogę się z Państwem spotkać. Wiem, że dużo energii dostajecie naprawdę od wielu, wielu osób, naszych słuchaczy również, za co im dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo za to.
Dziękujemy.
Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, wspierają i wspierają dobrym słowem, bo to też jest ważne, SMS-y, które
Ale
do nas
też,
przychodzą.
Ale też jak ktoś ma ochotę pomóc, to może poprzez Radio Gdańsk, poprzez panią Beatkę, albo wejść na stronę,
oczywiście,
zadzwonić i naprawdę, odzież ciepła jest potrzebna. No i żywność. My nie patrzymy na terminy takie dalekie, jak ktoś mówi, że jeżeli ktoś jest w potrzebie, to jak jest miesięczny termin, dwumiesięczny,
przyjmiecie,
to szybko to jest.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję serdecznie. Pani Irena Drożyńska, Władysław Ornowski.
Kłaniamy się.
Fundacja Pan Władek. Ja również się Państwu kłaniam. Beata Gwoździewicz, dziękuję. Więcej serca, mniej barier i spełniajmy razem marzenia. Dziękuję.
Więcej serca i mniej barier.
Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Dzisiaj, przypominam, rozmawiamy o dziecięcych emocjach, uczuciach. Jutro Międzynarodowy Dzień Dziecka, bardzo miły dzień, więc warto sobie też trochę o tych uczuciach i przyjemnych i nieprzyjemnych porozmawiać. Pani Ewelina Supińska, psycholożka, jest autorką książki Psijaciele i Wielka Burza Uczuć, w której bardzo ładnie poprzez zachowania swoich bohaterów tłumaczy, jak można i jak łatwiej jest żyć, kiedy zrozumiemy własne emocje, jak te emocje opanować. Tutaj mamy akurat psich bohaterów. W kryzysie jest Fado, tak? Główna bohaterka. Zatrzymałyśmy się na pytaniu, co zrobić, kiedy dziecko wyraźnie, nie w sosie, mówiąc kolokwialnie, pytane przez rodziców, odpowiada: nic, nic się nie stało. Mhm. Jest to sygnał, że nie chce być może w ogóle o tym rozmawiać, albo jeszcze nie chce o tym rozmawiać.
To jest generalnie też tak, że bardzo ważna jest w takich sytuacjach, jak również właśnie na co dzień, uważna obecność rodzica, budowanie relacji z dzieckiem, bo to nam zwiększa też prawdopodobieństwo i szanse na to, że w takich sytuacjach dziecko łatwiej się otworzy. Natomiast naturalne jest, że z różnych przyczyn czasami faktycznie tak jest, że początkowo dziecko nie chce się otworzyć. Natomiast to, że my zaoferujemy po prostu swoją obecność. Ja tu sobie usiądę, pobędę z tobą, jak będziesz gotowa, gotowy, to możemy porozmawiać, przytulić się, pobawić się. To myślę sobie, że jest taka najbardziej podstawowa rzecz, którą możemy dać komuś.
Czyli nie naciskamy, ale przecież widzę, że coś ci jest, tak? Czy coś się stało, ale powiedz, tak? Mhm. Wtedy rodzic swoje emocje przerzuca na dziecko, tak? Bo czuje, że coś jest nie w porządku, że coś dziecku się stało, miał jakieś przykre doświadczenia i żeby sam się uspokoić, trochę napiera na to dziecko, tak? Sam chce sobie wyregulować emocje.
To prawda, tak? Sam chce wyregulować swoje emocje, swój niepokój. Natomiast emocje, trudne nawet emocje, one same w sobie nie są szkodliwe, tak? Wręcz odwrotnie. I nie wyrządzą krzywdy naszemu dziecku, więc to, że ono z tymi emocjami pobędzie, jest całkowicie naturalne i w porządku. Rodzice bardzo często chcą jak najszybciej rozwiązać problem. Nastawiają się zadaniowo, dlatego też bardzo często właśnie napierają, by dowiedzieć się, o co chodzi, tak? I jaka jest przyczyna danego nastroju dziecka. Natomiast nie zawsze o to chodzi, żeby od razu naprawić problem, bo to nie daje dziecku możliwości do tego, żeby właśnie pobyło z tymi emocjami, zobaczyło, że one nie są groźne, że też potrafi sobie z nimi radzić, potrafi je wytrzymać, a w razie czego jest osoba obok, która pomaga, i że też one nie wyrządzą mu krzywdy i miną, bo taka jest natura emocji. Więc w ten sposób dziecko, nawet będąc same właśnie z swoimi emocjami, ono się uczy je regulować i też oswaja się z nimi, że one są częścią życia i nie są niebezpieczne. I to znowu będzie procentowało w dorosłym życiu, więc dajemy uważność, dajemy obecność, dajemy życzliwość, ale bez takiego też
napierania,
tak? Tak, nacisku na to, żeby od razu rozmawiać i od razu rozwiązywać problem.
No tak, bo dziecko może przyjść na przykład po 3 godzinach i nagle zupełnie w jakiejś neutralnej sytuacji powiedzieć: a dzisiaj Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie. Tak? I już wiemy, że ten smutek był spowodowany właśnie tym wydarzeniem, tak?
Dokładnie. I wtedy możemy to powiązać, tak? Odnieść się do tego, co było kilka godzin wcześniej. Dobrym pomysłem jest też zaproponowanie dziecku jakiejś wspólnej aktywności. To nie musi być zabawa, to może być, nie wiem, wspólne sprzątanie, bo czasem jest tak, że podczas wykonywania jakichś różnych czynności łatwiej jest dziecku rozmawiać i właśnie być może gdzieś tam w trakcie takich codziennych nawet czynności wspólnie wykonywanych dziecko nagle zacznie mówić o tym, co je trapi, i będzie to punkt wyjścia do tego, żeby właśnie pociągnąć temat, powiązać z tym stanem emocjonalnym, który był wcześniej, i zastanowić się, co w takich sytuacjach można zrobić, co może pomóc, tak? Więc w taki sposób można sobie tutaj radzić.
Czy Koko, bohaterka książki, poradziła sobie z emocjami Fado?
Tak, myślę, że tak.
Najpierw.
Koko towarzyszyła. Koko była taką, jest taką modelową przyjaciółką. Ona rozpoznała, że z Fado dzieje się coś niedobrego, bo Fado przestał się bawić i zamknął się w sobie i zwróciła się do niego właśnie oferując mu rozmowę, a gdy na początku nie był na nią gotowy, zaproponowała mu po prostu taką czułą obecność, tak? Swoją życzliwość, obecność i faktycznie w którymś momencie Fado poczuł się na tyle bezpiecznie, że zaczął mówić o tym, co przeżywa, co jest dla niego trudne i wtedy to wsparcie mogło być dalej udzielane.
Ważna rzecz, żeby nie oceniać tych dziecięcych emocji i też nie wkładać ich na wagę, tak? Kiedy dziecko mówi, że na przykład właśnie Kasia się ze mnie śmiała przy całej klasie, ale nie przesadzaj, no nic takiego się nie stało. No pośmiała się trochę, przecież dzieci się śmieją. Co się dzieje wtedy z dzieckiem, kiedy słyszy taki komunikat od rodzica? Rodzic myśli, że on troszkę zbagatelizuje, tak, że może to dziecko przestanie się przejmować tym, że Kasia się śmiała dziś, i jak będzie się śmiała jutro, to już dziecko nie będzie tego przeżywać. To chyba nie jest dobra ścieżka.
Nie jest to dobra ścieżka. Nie jest to ścieżka, która jest pomocna, a wręcz przeciwnie, tak, może być dla dziecka źródłem takiego wniosku, że jego problemy, jego emocje nie są ważne, że ono nie jest ważne. I tutaj faktycznie jest tak, że my w ogóle jako ludzie mamy taką tendencję do oceniania czyichś problemów, czyichś uczuć, więc to nie tyczy się tylko dzieci, że to faktycznie umniejszanie, bagatelizowanie ma miejsce, a nie jest wspierające. A zamiast tego zdecydowanie lepiej po prostu przyjąć ten problem i te emocje jako coś, co jest dla danej osoby ważne i centralne i też to po prostu nazwać, zauważyć. W psychologii mówi się o uprawomocnieniu. Masz prawo w takiej sytuacji przeżywać te trudne emocje, one są uzasadnione, bo nie jest przyjemnie, gdy dzieje się to i to. I to faktycznie uważnia tę sytuację, ale właśnie jest też taką formą wyrażenia wsparcia, że jestem z tobą w tych emocjach, nie oceniam ich, próbuję cię zrozumieć i jestem obok.
Ale myśli pani, że powiedzenie jestem z tobą w tych emocjach nie jest troszkę za trudne dla dzieci?
To oczywiście zależy od etapu rozwojowego, tak? Myślę, że to możemy powiedzieć tak jakby literalnie, tak? Nastolatkowi i dorosłemu, a małemu dziecku możemy powiedzieć po prostu tak, usiądę z tobą, bo wiem, jakie to jest, wyobrażam sobie, czy wiem, jakie to jest trudne, tak? Gdy dzieją się takie rzeczy i usiądę sobie obok, żebyś miała towarzystwo, żeby było ci raźniej i przetrwamy to razem, tak? Więc oczywiście ten język dostosowujemy do wieku dziecka.
No tak, i chyba ważne jest też to, żeby nie naprawiać emocji, tylko przez te emocje przejść. Tak.
Tak.
Bo mamy też pewnie takie skłonności, żeby spróbować ochronić to dziecko przed emocją, tak?
Tak.
Jakby w pewnym sensie naprawić. A to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe i to jest
też
niepotrzebne.
Bo to dziecko zacznie tłumić i skutek będzie chyba jeszcze gorszy, tak?
Zdecydowanie. To nie o to też chodzi, więc faktycznie dajmy przestrzeń, żeby dziecko pobyło z tymi emocjami, czy samo, czy w naszym towarzystwie, ale nie starajmy się od razu zmienić tego stanu emocjonalnego, bo to nie chodzi o to, żeby dziecko było cały czas radosne, rozbawione, tylko o to, żeby potrafiło przeżywać tą pełną gamę uczuć, pełną gamę emocji i też właśnie radzić sobie z tym, co jest nieprzyjemne, bo to jest część życia, która też w dorosłości jest istotną częścią życia i warto wiedzieć, jak sobie z tym radzić, żeby dobrze przejść przez to życie, żeby ono było satysfakcjonujące i spełnione. Więc zdecydowanie powstrzymanie tego odruchu naprawiania jest bardzo ważnym elementem, jak również powstrzymanie takiego odruchu takich komentarzy, które w ogóle zakazują danych emocji, czyli takich haseł w stylu nie płacz już, nie bój się, nie smuć się, nie martw się. To zdecydowanie nie tędy droga.
Dziecku, tak? Po prostu skracanie przeżywania tych emocji. I też ważne chyba, że te sfrustrowane emocje dziecka to jest tylko kapitał na przyszłość. Jeżeli ono przez nie przejdzie, będzie mu prościej, po prostu. Tak, nie dostaje tej zabawki, tak. Bo już masz 15 takich w domu, pluszaków. No sfrustruje się dziecko. No będzie to trudny moment. Natomiast dziecko zrozumie, że nie zawsze wszystko jest w zasięgu ręki.
Dokładnie tak, ale oprócz tego też zrozumie, że właśnie to jest naturalne, że gdy coś nie jest w zasięgu ręki, coś czego bardzo chcemy, to faktycznie pojawiają się te nieprzyjemne uczucia, złość, frustracja i jest to nieprzyjemne, natomiast jesteśmy w stanie przez to przejść, to uczucie mija, jesteśmy w stanie wrócić do równowagi i też jesteśmy w stanie wyrażać tą złość i frustrację w taki sposób, żeby nie zaszkodzić sobie, czy nie zniszczyć relacji z osobą, która jest z nami w tym momencie. Więc to jest bardzo, bardzo cenna lekcja.
Tak, jeszcze ważna rzecz, wydaje mi się, powiedzieć trzeba o tym, żeby się nie bać, że dziecko się zezłości na nas, tak, na rodzica. Ono nas nie odrzuci, tak? To jest tylko ten moment, to wyładowanie, tak, ta burza, która przychodzi, ale ono nadal będzie nas tak samo kochać, mimo tej sfrustrowanej potrzeby. Jeżeli oczywiście mu wytłumaczymy, czy jakoś przez to przejdziemy razem, tak?
Dokładnie.
Bo rodzice się boją tego, tak?
Rodzice się boją i też właśnie konsekwencją tego jest takie niewyznaczanie granic. Tymczasem dzieci, żeby czuły się bezpieczne, one potrzebują spokojnego, stabilnego dorosłego, który będzie też pokazywał te granice, co jest akceptowalne, a co nie. Więc jakby tutaj jak najbardziej to warto robić dla dobra dzieci.
Czy można w jakiś sposób, kiedy dziecko już jest naprawdę w silnym pobudzeniu, właściwie jest całe zalęknione, pracować jakimiś metodami takimi behawioralnymi? Praca z ciałem. Czy to jest dla dziecka za wcześnie?
Jeśli dziecko jest w trudnych, silnych emocjach, to najpierw potrzeba obniżyć to pobudzenie emocjonalne, zresztą podobnie u dorosłych, więc to, co można zrobić, to właśnie pracować z dziećmi takimi metodami poprzez ciało, czyli uczyć je, w jaki sposób prosto regulować to napięcie, pobudzenie w ciele.
Czy już oddech na przykład, oddychaj, tak. Proponować jakieś na przykład 4x4, tak. Czy dziecko jest w stanie to zrobić?
Jak najbardziej. Można dzieci uczyć w formie zabawy, prostych technik oddechowych, na przykład na zasadzie powolnego wdechu i wydechu, czyli nie wiem, wyobrażania sobie, że zdmuchujemy świeczkę.
Czyli musi być wizualizacja,
na
tak?
Przykład,
bo dorosły sobie
być.
Już poradzi, że 4 tak. wdechy, 4 wydechy i znowu 4 razy wstrzymujemy. To jedna z metod.
Tak,
natomiast
jedna
dziecko
z metod.
Musi widzieć, tak?
Łatwiej będzie, tak, poprzez zabawę i poprzez właśnie jakieś techniki też powiązane z wizualizacją, aczkolwiek też wspólne odliczanie przy oddychaniu. Czyli coś bardzo prostego, pooddychamy teraz spokojnie, żeby trochę nasze ciało się wyciszyło i liczenie razem z dzieckiem tempa oddychania, nadawanie tempa jak najbardziej też będzie pomocne. Z takich innych metod przez ciało, jeśli mowa o tym wybuchu złości, to rozładowanie tej złości poprzez ruch, bo ta energia, która jest związana ze złością, ona musi mieć gdzieś ujście, tak? Czyli to, że my zabierzemy się razem z dzieckiem za jakąś ruchową aktywność, aktywność fizyczną, tak, czy jakąś ruchową zabawę, to będzie też mu pomagało właśnie obniżyć to napięcie, więc przez ciało, gdy jest silne pobudzenie, przez ciało w pierwszej kolejności.
No tutaj właśnie w książce, którą pani napisała, Koko pokazuje Fado ćwiczenia, jak się skupić, tak? Czyli na dźwiękach, na zapachach,
tak,
na tym, co jest tu i teraz. Oczywiście to są metody, które bardzo często stosują dorośli. Czy dziecko też jest w stanie skupić uwagę? Jak mu powiedzieć? A zobacz, co teraz słyszysz? Posłuchaj, tak? Jakie dźwięki masz w pokoju? Czy to już też jest dobry kierunek? Ono jest w stanie to ogarnąć, zaakceptować, wychwycić te dźwięki?
Tak, jak najbardziej tak. Koncentracja na takich właśnie zmysłowych doświadczeniach jako forma takiej uważności na tu i teraz, ale też trochę odwracanie uwagi od sytuacji i tego, co dzieje się w ciele, żeby obniżyć nieco ten poziom pobudzenia, jak najbardziej jest możliwa. Zwłaszcza gdy dziecko już potrafi liczyć, można wykorzystać prostą zabawę, policz ile widzisz czerwonych krzeseł w tym pokoju, tak, albo ile książek stoi na półce. I to już, to osadzenie w tu i teraz, już samo w sobie obniża to pobudzenie w ciele.
Ale czy robimy to od razu? Dziecko jest naprawdę w silnych emocjach. O, zobacz, ptaszek leci. Czy to już jest ten moment, czy trzeba jednak trochę dać ujście
Niekoniecznie, dajemy
tym
chwilę.
Emocjom? Mhm. I wtedy dopiero, tak? Próbujemy...
Dokładnie, tak? Jeśli to pobudzenie jest bardzo silne, no to, to dajemy chwilę, tak? Na to, co się dzieje, tak? Czy jest to płacz, czy jest to nawet krzyk, tak? Jeśli jest to gdzieś tam w bezpiecznych takich warunkach, dajemy chwilę, żeby te emocje popracowały, zrobiły swoją robotę i pomagamy, tak? Je rozładować, obniżyć to pobudzenie, a później właśnie, gdy to pobudzenie jest nieco niższe, to jeszcze można dołożyć tutaj tą koncentrację uwagi, przekierowanie uwagi na tu i teraz i wtedy faktycznie łatwiej jest wrócić do takiego stanu względnego spokoju.
Cieszę się, że małymi krokami robi się coraz więcej, żeby rozmawiać z dziećmi o emocjach i przede wszystkim zaakceptować, że dzieci mają tak samo emocje jak dorośli, tylko trochę inaczej je wyrażają. No i świetnie, że powstają takie filmy jak choćby W głowie się nie mieści, czy książki Psijaciele i wielka burza uczuć, pierwsza pomoc w trudnych chwilach. Książkę napisała pani Ewelina Supińska, psycholożka i interwentka kryzysowa. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pani Ewelina była też naszą gościnią. Robert Maliński nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrej niedzieli, a dzieciakom jutro wszystkiego najlepszego. Niech to będzie cudowny, wspaniały dzień i żeby tych dobrych emocji było jutro jak najwięcej.
Dokładnie. Wszystkiego dobrego.
Iwona Dębska, do usłyszenia.
Strefa komfortu.